Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś chciałbym porozmawiać o amerykańskim prezydencie, nawet nie jednym, i to nie współcześnie, ale tych prezydentach, którzy rządzili Ameryką na początku XX wieku. Moim rozmówcą jest Piotr Zaremba, powiedziano dziennikarz, publicysta, ale także historyk i autor już w tej chwili trzech książek na temat prezydentów z początku XX wieku, i to pięciu prezydentów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcę spytać o coś, co dość często dziś mówimy przy okazji różnych dyskusji na temat amerykańskich wyborów, że coś się zdarzyło po raz pierwszy, że coś jest zupełnie wyjątkowego w historii Ameryki. Jeśli się przyjrzeć tym pięciu prezydentom z początku XX wieku, to odnoszę takie wrażenie, że tych analogii do współczesnych czasów jest bardzo dużo. Spór na temat imperializmu czy też antyimperializmu amerykańskiego, kwestia izolacjonizmu, kwestia uczestniczenia w konflikcie europejskim. Wtedy to była pierwsza wojna światowa. Także spory wewnętrzne, bardzo gwałtowne, które toczyły się w tym czasie w Ameryce, i dyskusja na temat tego, czy mniej polityków w gospodarce i mniej, jakby to powiedzieć, biznesmenów w polityce. To wszystko dyskusje, które toczono wtedy za czasów tych pięciu prezydentów.
To prawda. Oczywiście Donald Trump jest w jakiejś mierze wyjątkowy i pierwszy, bo no jest w gruncie rzeczy jedynym w historii Ameryki prezydentem, który wszedł całkowicie spoza polityki. Był takim tylko i wyłącznie biznesmenem, który podbił partię republikańską dzięki mechanizmowi prawyborów. No ten mechanizm zresztą powstał właśnie na początku XX wieku. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o tematy debat, o tematy sporów, to mamy do czynienia z takim bezpośrednim nawet powtórzeniem pewnych formułek, bo Donald Trump użył tego hasła America First. No to było hasło republikanów właśnie na początku lat 20. W 1920 roku Warren Harding wygrał wybory prezydenckie mówiące America First. To się odnosiło do takich tematów jak ograniczenie dopływu imigrantów, czyli nic nowego. Jakaś forma większej ochrony własnej gospodarki. Republikanie byli wtedy protekcjonistami i dzisiaj znowu jakby wrócili do tych korzeni. No i wreszcie America First odnosiła się do polityki zagranicznej. Wcześniej Woodrow Wilson proponował no takie, można powiedzieć, silne związanie się ze sprawami europejskimi, wejście do Ligi Narodów. A właśnie Harding i kolejni prezydenci republikańscy mówili: nie, nie, nie. My będziemy bronili własnego interesu w polityce zagranicznej, w relacjach z poszczególnymi państwami, ale nie chcemy być uczestnikami jakichś ciał europejskich, wikłać się w zależności europejskie, bo to nas może zmusić na przykład do wysłania wojsk do Europy.
To oczywiście brzmi bardzo miło, że znajdujemy te analogie po przeszło 100 latach, czy w niektórych wypadkach, albo prawie 100 latach, jak w tym wypadku. Ale jednak różnica polega na tym, że jednak Ameryka w początku XX wieku tym mocarstwem numer jeden bardzo pomału się dopiero stawała. Przypomnijmy, że gospodarczo w tym czasie rywalizowała razem z bardzo szybko rosnącymi gospodarczo przed pierwszą wojną światową Niemcami i wciąż bardzo ważną w gospodarce Wielką Brytanią.
To prawda, i tu oczywiście mówiłem o analogiach, mówiłem o nawiązaniu do pewnych haseł, ale powiedzmy sobie szczerze, różnica jest fundamentalna. W roku 1926, czyli w środku gdzieś mniej więcej tego mojego trzeciego tomu, który się dzieje w latach 20. i na początku lat 30., taki znany bardzo wówczas dziennikarz amerykański Walter Lippmann napisał artykuł, z którego wynikało, że Amerykanie w ogóle nie mają poczucia tego, że są potęgą. Że oni w gruncie rzeczy ciągle są przyzwyczajeni widzieć w swoim kraju coś w rodzaju takiej Szwajcarii. On użył takiego zabawnego porównania. Oni byli oczywiście już wtedy potęgą gospodarczą, ale faktycznie nie tak bezapelacyjną może jak dzisiaj, ale nie byli potęgą polityczną i militarną. No, po pierwszej wojnie światowej bardzo zaniedbali na przykład swoje wojska. Dziś jest kompletnie inaczej. Dziś już jakby Ameryka nie ma możliwości wycofania się z pozycji światowego lidera. No ale to się stało dopiero z drugą wojną światową, czyli to się będzie działo w kolejnych moich tomach.
O, to dziękuję za tę zapowiedź, ale to w takim razie wróćmy jednak do początku, do tomu pierwszego, czyli tego amerykańskiego prezydenta, który chyba po raz pierwszy zdał sobie sprawę z czegoś takiego jak rzeczywista globalna potęga Stanów Zjednoczonych. Zresztą to stało się trochę przypadkowo. Przypomnijmy o konflikcie Stanów Zjednoczonych z Hiszpanią, który doprowadził do tego, że Stany Zjednoczone wzięły odpowiedzialność za bardzo odległe od Ameryki terytorium, czyli od dzisiejsze Filipiny.
No tak, to był Theodore Roosevelt. Oczywiście konflikt z Hiszpanią się odbył za jeszcze poprzedniego prezydenta Williama McKinleya, natomiast Theodore Roosevelt był takim czołowym ideologiem, można powiedzieć, no takiego nurtu myślenia, że się trzeba, że Ameryka musi wyjść poza własny kontynent, że Ameryka musi szukać szczęścia na innych lądach czy na innych morzach, że musi też oczywiście w związku z tym przygotować się do tego odpowiednio, na przykład mając najpotężniejszą flotę na świecie. I to z tym, że właśnie ten pogląd nazywamy imperializmem i głównie republikanie byli właśnie prekursorami tego poglądu. Natomiast to się nie musiało łączyć z sojuszami europejskimi. To nastąpiło później, to tak naprawdę no, trochę wbrew woli Amerykanów. A w każdym razie nie oni byli jakby inspiratorami tej sytuacji, tylko bardziej ta sytuacja ich znalazła. To jest z kolei temat drugiego tomu. Natomiast no, Theodore Roosevelt jest rzeczywiście prekursorem takiego patrzenia poza własny kontynent. On nawet w pewnym momencie powiedział do Amerykanów, patrzycie w ziemię, spójrzcie w górę, nad wami są gwiazdy. No to był taki trochę symbol aspiracji mocarstwowych.
Gdy patrzymy na tę Amerykę początku XX wieku, to czy Amerykanie, jak mówimy, nie mieli pełnej świadomości swojej siły i swojej potęgi, ale czy mieli też coś takiego, co jest jednak bardzo ważne dla Ameryki, czyli poczucie swojej wyjątkowości?
Oczywiście w jakiejś mierze mieli, bo to się, jeżeli chodzi o protestancką część, no zawsze łączyło z tym takim wybraństwem wyprowadzanym gdzieś z Biblii. Natomiast no, to mogło prowadzić do bardzo różnych konkluzji, do bardzo różnych wniosków, bo takie poczucie wybraństwa mogło prowadzić do pomysłu, żeby eksportować amerykańskie wartości poza kontynent, ale właśnie wówczas tak raczej nie było jeszcze. Wówczas raczej ten pogląd o pewnej wyjątkowości to prowadził do takiego właśnie pewnego izolowania się, czy w każdym razie koncentrowania się na własnych sprawach. Dodajmy do tego taką cechę Ameryki, której dzisiejsza Ameryka chyba już nie ma w takim stopniu w każdym razie. Mianowicie to był ogromny kraj. I jak jest kraj ogromny, to wydaje się, że to sprzyja mocarstwowym aspiracjom. Natomiast nie do końca wtedy tak było. To raczej wyglądało w ten sposób, że każda część Ameryki patrzyła na swoje sprawy i niekoniecznie interesowała się tym, co jest daleko. No, na przykład nawet jak w czasie I wojny światowej zaczęły tonąć amerykańskie statki, zaczęli zatapiać Niemcy, to na przykład na środkowym zachodzie, czy dalekim zachodzie, kompletnie się tym nie interesowano, bo to się działo na Atlantyku, to było bardzo odległe. Jeżeli na zachodzie kogoś coś interesowało, to bardziej relacje z Azją, z Japonią, z problem ekspansji handlowej w Chinach, no ale w środku na przykład Ameryki w ogóle nie było takiej tendencji, żeby patrzeć poza własnym terytorium. To jest oczywiście coś dużo nowszego, no to się oczywiście łączy z rozwojem techniki, z rozwojem mediów, to dużo by o tym mówić. No, wtedy tego poczucia nie było, a ponieważ Ameryka była demokracją, więc trudno było Amerykanów, można powiedzieć, ruszyć, przekonać do tego, żeby się poza te takie najbardziej...
Potrzebny był do tego dopiero telegram Zimmermana, ale to już o tym za chwilę porozmawiamy, czyli spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, skąd brał się izolacjonizm i co mogło go przełamać. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś rozmawiamy o amerykańskich prezydentach z początku XX wieku. Moim gościem jest Piotr Zaremba, dziennikarz, ale także historyk, autor trzech książek na temat amerykańskiej demokracji i lat prezydentur Theodora Roosevelta, Wilsona i trzech prezydentów rządzących w latach dwudziestych. Zaczęliśmy o tej rozmowie na temat tej geografii politycznej Ameryki przed I wojną światową. Ważnym punktem odniesienia i także ważnym czynnikiem, który wpłynął na odwrócenie tego izolacjonizmu, czyli decyzję o I wojnie światowej i przyłączeniu się do tej I wojny światowej, odgrywał paradoksalnie Meksyk.
No tak, znaczy odegrał w pewnym momencie, ponieważ Niemcy, bojąc się, że Ameryka wejdzie do wojny, intrygowali w Meksyku, zachęcali ten kraj do konfliktu z Ameryką i takim bezpośrednim bodźcem do wprowadzenia Ameryki do wojny był tak zwany telegram Zimmermana, czyli no w gruncie rzeczy dokument, który potwierdzał plan przymierza, na odległość oczywiście daleką Niemców z Meksykiem i nawet próby odebrania pewnych terytoriów w Ameryce, terytoriów, które kiedyś do Meksyku należały. Ale oczywiście to, sprawa była szersza, bo tak naprawdę, no po pierwsze jednak próba blokady Anglii, morskiej blokady, no godziła w interesy Ameryki. Mogli się sobie tego ludzie ze środkowego zachodu nie zdawać sprawy, ale to uderzało w całą gospodarkę amerykańską. A po drugie, ówczesne elity amerykańskie były niesłychanie mocno proangielskie. One jednak się czuły związane z Anglią, kochały Anglię i uważały, że no Niemcy jednak są agresorem, są kimś, kogo należy powstrzymać. To oczywiście nie oznaczało decyzji o wojnie natychmiastowej, bo były zbyt silne opory tak zwanych zwykłych ludzi, ale to musiało ten stan psychiczny, to nastawienie musiało do wojny, do wejścia do wojny doprowadzić. Przecież no to jednak się stało dość późno, bo w 1917 roku to nie było nigdy takie zaangażowanie na pełną skalę. To znaczy i Wilson miał wątpliwości co do tego, żeby wejść do wojny i no musiał też wobec opinii publicznej podkreślać na przykład, że Ameryka nie weszła do Antanty, czyli do tego bloku, że ona jest niejako sprzymierzona z zewnątrz, co potem spowodowało zresztą bardzo szybkie wycofanie się Stanów Zjednoczonych z polityki europejskiej.
Do tej sprawy pierwszej wojny światowej i właściwie tych konsekwencji już po wojnie wrócimy za chwilę w naszej rozmowie, ale chciałem jeszcze do tego Meksyku trochę wrócić. Ówczesny Meksyk jest jednak, jak rozumiem, krajem, który w Ameryce patrzy na niego jako na pewne niebezpieczeństwo. To nie jest kraj, tak jak dziś, o którym dyskutuje się pod kątem nielegalnej imigracji i ewentualnego przenoszenia tam gospodarki. To jest no, realny przeciwnik, któremu odebrało się ważne terytoria i który co prawda przeżywa różnego rodzaju wewnętrzne, chaotyczne ruchy, które jednak oddziaływują na Amerykę i mogą stanowić dla niej niebezpieczeństwo.
No, realny oczywiście przeciwnik, aczkolwiek dużo słabszy, to znaczy przeciwnik, którego trudno traktować się oczywiście jako takiego równorzędnego wroga, ale...
Choć oczywiście pamiętano Alamo i jakby pamiętano, jakby to powiedzieć, te czasy, kiedy to trochę w myśle i legendy słabi Amerykanie bronili się przed potężnymi Meksykanami.
No tak, ale powiedzmy, że w XX wieku już ta dysproporcja była w drugą stronę zdecydowanie, aczkolwiek zarazem oczywiście no, nie można było Meksyku traktować tak jak na przykład Nikaragui czy na przykład Haiti, gdzie wysyłano wojska w takich no, celach interwencyjnych. Na terenie Meksyku też się Amerykanie w pewnym sensie znaleźli, no ale jednak to w trochę innych okolicznościach, bo za Wilsona dwukrotnie interweniowali w Meksyku, ale trochę się broniąc, bo tam nawet w drugim przypadku to Meksykanie zapędzali się, czy grupy wojskowe meksykańskie zapędzały się na terytorium Stanów Zjednoczonych. No tak, Meksyk wtedy został ogarnięty rewolucją. Ta rewolucja była zwrócona także przeciwko Stanom Zjednoczonym, bo dotyczyła, można powiedzieć, obecności gringos, czyli tych właśnie białych, wyżej, lepiej cywilizowanych ludzi na terenie Meksyku. Oni byli właścicielami przede wszystkim pól naftowych, ale i wielu innych przedsiębiorstw. Byli traktowani wrogo, zazdrością. Byli tą elitą ekonomiczną, w poczuciu Meksykanów eksploatującą ich. I w związku z tym rzeczywiście nasilał się ten konflikt. On się zresztą tlił także w latach 20., gdzie kilka razy wybuchały. Dyplomatyczne już to prawda tylko, ale jednak konflikty polegające na przykład na tym, że Meksykanie w różny sposób te kompanie naftowe amerykańskie starali się podporządkować, czy opodatkować, czy uznawali je za własność narodu meksykańskiego. No wtedy oczywiście prezydenci amerykańscy reagowali, aczkolwiek lata 20 są już okresem takiej stopniowej pacyfikacji w relacjach między tymi dwoma krajami.
Gdy patrzymy na ten obraz świata, który dominował w Ameryce, mówimy, że on bywał też zróżnicowany geograficznie, ale to jeśli Wielka Brytania, szczególnie dla elit amerykańskich, była tym pozytywnym bohaterem tych wszystkich wydarzeń. Meksyk był takim miejscem chaosu i pewnego zamieszania. Ameryka Południowa była naturalnym miejscem, do którego, jakby to powiedzieć, kierowano różnego rodzaju elementy owej amerykańskiej ekspansji politycznej czy gospodarczej. To jak wyglądała reszta świata? Przypomnijmy, że Ameryka wtedy w bardzo dużym stopniu jest już też zlepkiem różnych społeczności, które na przykład w Europie, ale także w Azji miały swoje korzenie. Przypomnijmy na przykład o tym, że duża część amerykańskiej społeczności ówczesnej to są z jednej strony na przykład Niemcy czy Skandynawowie, ale także duża część to są imigranci z takich krajów, które były krajami katolickimi, takimi jak Irlandia czy na przykład Włochy.
No tak, i to te grupy zaczynają odgrywać coraz większą rolę, bo jest ich coraz więcej. W związku z tym po I wojnie światowej nasiliła się debata o, no, wokół imigracji, co doprowadziło ostatecznie do bardzo takiego drastycznego ograniczenia tej imigracji. W 1924 roku uchwalono ustawę, wprowadzającą kwoty, no, to dużo o tym mówić, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale jaki był obraz świata? No po pierwsze, jeżeli chodzi o Anglię, o stosunek do Anglii, to on się też trochę zmienił, bo on był taki właśnie pełen miłości przed I wojną światową i w trakcie I wojny światowej, natomiast Amerykanie strasznie przeżyli jednak ten swój udział w wojnie, mimo że ich straty były relatywnie nie tak wielkie i po wojnie już Anglia nie była tak kochana, była traktowana jednak jako imperialista, jako ktoś, kto w jakiejś mierze wciągnął ich do wojny. To jest zresztą w ogóle charakterystyczne dla Amerykanów, amerykańskiej opinii publicznej, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, to jest takie wahanie się od ściany do ściany. To dotyczy na przykład również stosunku do Niemców. W czasie wojny oni byli bardzo traktowani bardzo niechętnie, wrogo, restrykcyjnie, no a po wojnie ich na przykład pokochano, bo nagle Amerykanie uznali, że Niemcy zostały skrzywdzone traktatem wersalskim i że to Francja i Anglia są imperialistami. Natomiast jeśli chodzi o wiedzę, to pomimo, że rzeczywiście były tam narody z różnych krajów europejskich, no wiedza elit amerykańskich, tych zasiedziałych elit amerykańskich była dość ograniczona. Oni tak naprawdę kompletnie nie rozumieli europejskiej polityki. No, cała debata wokół izolacjonizmu, czy wokół takiego oddzielenia się od spraw europejskich, no, polega na przykład na tym, że bardzo wielu polityków amerykańskich mówiło, no po co my się mamy wtrącać do spraw europejskich, po co mamy wchodzić do Ligi Narodów, skoro oni toczą jakieś kompletnie dla nas niezrozumiałe konflikty. Amerykanie nie rozumieli w ogóle tych małych krajów. Oni uważali, że to jest coś w rodzaju Stanów Amerykańskich. Nie do końca mówię teraz właśnie o elitach, tych starych elitach amerykańskich i no, na ile to było szczere, na ile to było udawane, to oddzielny temat. Natomiast no, to pewne lekceważenie, oni na przykład mówili właśnie o europejskim pieniactwie, no, no, kwestia granic ich w ogóle nie obchodziła. W związku z tym podchodzili do tego z ogromną irytacją. Na przykład jak w pewnym momencie przyjechał do Stanów Zjednoczonych, to już było za czasów prezydenta Herberta Hoovera, premier Francji, notabene Pierre Laval, późniejszy kolaborant, to pojawiły się takie plotki, że Amerykanie będą za cenę złagodzenia długów, czy złagodzenia brzemienia długów, które Francuzi mieli spłacać, Amerykanie będą go zachęcać na przykład do dogadania się z Niemcami i między innymi oddania Niemcom korytarza pomorskiego, czyli no, nagle się Polska tam na moment pojawiła. Ale oczywiście dla Amerykanów to była kompletna abstrakcja. To zresztą nie było prawdą, nie pojawił się taki temat, ale to, że na przykład jest jakiś spór o jakiś korytarz, z perspektywy Stanów Zjednoczonych było jakimś w ogóle absurdem. Tak pisały amerykańskie gazety, jeżeli w ogóle pisały Europie.
Gdy patrzymy na tę ówczesną Amerykę, to pytanie, czy tym dominującym elementem jest wciąż ten biały, anglosaksoński protestant, czy to jest już coś szerzej, czy ta elita już jakby wzmocniła się też różnego rodzaju imigracjami, które w XIX wieku do Ameryki przybyły i jaki jest wpływ tak naprawdę demokracji na to funkcjonowanie no właśnie tej dawnej elity i tych nowych grup, które się pojawiają.
No, to bardzo różnie wyglądało wobec różnych nacji. To znaczy dopuszczono na przykład już w takim ogólnym sensie, co nie znaczy wcale jakiejś miłości czy na co dzień takiego traktowania z respektem, ale uznano, że elementem też takim miejscowym, można powiedzieć, zasiedziałym są Irlandczycy. No, zresztą oni byli bardzo przedsiębiorczy w dziedzinie politycznej. Bardzo wielu Irlandczyków po prostu szukało swoich karier w polityce, w partii demokratycznej przede wszystkim i widzimy ich jako burmistrzów, jako bossów partyjnych w różnych stanach, no więc ich wpływ na politykę amerykańską jest coraz większy. Mimo, że tak naprawdę to nie była bardzo duża grupa etniczna, to było około 5%. Natomiast oczywiście no, te jeszcze nowsze grupy, one były traktowane z dużym lekceważeniem, były uważane za coś gorszego. O tym mówiono otwarcie. To jest w ogóle coś, czego my dzisiaj nie rozumiemy. Wtedy nie było poprawności politycznej chroniącej na przykład grupy rozmaite rozmaite grupy narodowe czy rasowe przed takimi otwartymi ocenami. No. Kiedy prezydent Hoover mianował Beniamina Cardozo sędzią Sądu Najwyższego, to zwrócono uwagę na to, że jest już jeden człowiek narodowości żydowskiej, bo to wbrew pozorom nie jest Włoch, tylko Żyd, w Sądzie Najwyższym i że dwóch Żydów w Sądzie Najwyższym to jest za dużo. I dyskutowano o tym otwarcie. No, Żydzi byli zresztą także grupą taką, powiedziałbym, traktowaną dość obcesowo i nieufnie. I o tym głośno mówiono. No, lata 20 są zresztą okresem niesłychanego rozkwitu, przynajmniej pierwsza połowa lat 20 to jest okres niesłychanego rozkwitu Ku Klux Klanu. No, Ku Klux Klan jest właśnie próbą ratowania tego mitu tej starej białej Ameryki, ale nie tylko białej, ale właśnie protestanckiej. Więc to nawet w większym stopniu ofiarą rozmaitych ekscesów padają wtedy Żydzi czy katolicy. I to przybierano bardzo czasami drastyczne formy. No, w jakimś tam mieście na południu na przykład wysadza się dom burmistrza w powietrze, bo burmistrz zatrudnił katolika na jakimś tam urzędzie miejskim. Tych katolików jest mało, no ale tym bardziej uważani są za jakiegoś wewnętrznego wroga. No, w drugim tomie opisuje, to czasem przybierało postać obsesyjną. No, dwie anegdoty. Gubernator Florydy, który objeżdża wybrzeża swojego stanu, przygotowując się do odparcia inwazji papieża, tak, dokładnie. I historia z Chicago, gdzie w pewnym momencie tłum ludzi ruszył na stację kolejową, bo dowiedział się, że przyjedzie papież. Oczywiście no, to kompletny absurd. Złapano jakiegoś handlarza gorsetów, którego uznano za papieża. On się wytłumaczył w jakiś sposób, że papieżem nie jest, no ale właśnie tą osobą, która podburzyła tych ludzi, był jakiś tam lokalny aktywista Ku Klux Klanu. To jest coś, co nam się nie mieści w głowie. No i zresztą, uczciwie mówiąc, nie świadczy oczywiście o dołach tego społeczeństwa najlepiej, no ale pokazuje, że to był niesłychanie wtedy intensywnie przeżywany problem.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Porozmawiamy też o tym, co kojarzy mi się z Ku Klux Klanem, czyli kwestii różnic pomiędzy południem a północą Stanów Zjednoczonych.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Rozmawiamy dziś o Ameryce początku XX wieku. Moim rozmówcą jest Piotr Zaremba, autor trzech książek na temat amerykańskiej demokracji i historii Ameryki początku XX wieku. Zaczęliśmy rozmawiać o Ku Klux Klanie w latach 20. To jest tak jakby drugi Ku Klux Klan, czyli nie ten zaraz po wojnie secesyjnej, tylko ten, który odradza się po I wojnie światowej.
No, nawet zaczął się odradzać w 1915 roku, więc w czasie pierwszej wojny, ale był faktycznie nieznany wtedy szerokiej publiczności. On też powstał po raz drugi na południu, bo w stanie Georgia. I o ile pierwszy klan no, był takim klasycznym ruchem skierowanym przeciwko
Yankeesom z północy.
Tak, przeciwko okupantom wojskowym, prawda? Wiemy to, choćby przeminęło z wiatrem, tam jest ten wątek dość szeroko opisany. Natomiast ten drugi był już nie tylko i wyłącznie zwrócony przeciwko... W ogóle problemu już okupacji nie było. No, nie było problemu bezpośredniego konfliktu z północą, ale nawet temat murzyński nie był jedynym tematem, który ekscytował działaczy klanu, to w znacznie większym stopniu właśnie problem imigracji. On na południu był, tych imigrantów było niewielu na południu, ale właśnie tym bardziej podniecali wyobraźnię tamtejszych obrońców, no można powiedzieć, tej starej, białej Ameryki. Chodziło o katolików i o Żydów. Przy czym no, różnica jest jednak zasadnicza, bo klan, ten drugi klan już po pierwszej wojnie się wylał, można powiedzieć, poza południe. Objął władzę wręcz, no nie bezpośrednio oczywiście, ale poprzez swoich popieranych przez siebie kandydatów w wielu Stanach Północnych. No i tam już to nie było. Oczywiście to nie miało tej natury południowej. Południe było wtedy zdominowane przez demokratów. To w ogóle jest inaczej niż dzisiaj.
Znaczy to odwrócenie nastąpiło tak naprawdę w latach 60., tak, kiedy, 60 to Woodrow, kiedy to Lyndon Johnson dokonał takiego, bym powiedział, zwrotu politycznego, który pozbawił tak naprawdę Partię Demokratyczną dotychczasowych wpływów na południe.
No tak, przy czym też stopniowo i nie do końca, ale rzeczywiście do lat 60. zasadniczo na południu dominowała zdecydowanie Partia Demokratyczna i tak było również w tych latach, o których my mówimy. I więc na południu to demokraci prowadzili, decydowali jaka jest polityka i jeżeli klan przez kogoś szukał swoich wpływów, no to przez demokratów. Ale na północy już inaczej. Na północy to organizacje republikańskie były często właśnie pod wpływem klanu. Na przykład w stanie Indiana, no klan de facto rządził stanem. Tak zwany Wielki Smok, bo tam oni mieli takie dziwaczne tytuły, ci członkowie klanu Wielki Smok stanu Indiana. Pan Stephenson był właściwie ważniejszy niż niż gubernator i miejscowi politycy. Więc ten klan był trochę inny. Ale no, on się oczywiście po kilku latach dość gwałtownie załamał, a zniszczyła go tak naprawdę jedna historia. Historia tego właśnie pana Stephensona, o którym powiedziałem przed chwilą, który zgwałcił swoją sekretarkę. Ona popełniła samobójstwo. Za to poszedł do więzienia i szok opinii publicznej był tak wielki, bo pamiętajmy, że klan też szermował hasłami, no można powiedzieć, takiego rygoryzmu moralnego. Bronił prohibicji, on był za właśnie karaniem cudzołóstwa. No więc jeżeli nagle okazało się, że czołowy lider klanu tak brzydkie rzeczy robi, to opinia publiczna tego znieść nie mogła. To pokazuje, że jednak demokracja amerykańska miała rozliczne patologie, rozliczne słabości, ale potrafiła jednak też zadziałać w kierunku pewnego oczyszczenia. W tym przypadku no właśnie karę niejako klan poniósł za to, że postępował niezgodnie ze własnymi zasadami. No, został uznany nagle za organizację jakoś tam patologiczną.
Gdy zaczęliśmy mówić o Ku Klux Klanie, no to jednak chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sytuacji Murzynów i to zarówno na północy, jak i na południu, bo ona wciąż, mimo tego, że zwycięstwo wojny Jankesów w wojnie secesyjnej miało tę sytuację wyrównać, no była jednak zróżnicowana.
No tak, nie, no Murzyni na południu zostali praktycznie, przy czym nie od razu po wojnie secesyjnej, ale tak u schyłku XIX wieku, poddani najróżniejszym rygorom. Po pierwsze, no w zasadzie zmuszono ich do tego, żeby nie głosowali w różny sposób, ale to nie da się tego powiedzieć krótko. A po drugie, no wprowadzono różnego typu prawa, które miały oddzielać rasy, czyli założono, że nie będą jeździli tymi samymi wagonami kolejowymi, że nie będą chodzili do tych samych szkół, że nie będą korzystali z tych samych instytucji, co biali. To oczywiście miało charakter dyskryminacji. Na północy tak nie było. Nawet wręcz w pewnych stanach no, były ustawy zakazujące dyskryminacji, ale no, faktycznie też te rasy biali i czarni nie mieszały się. Żyły oddzielnie. Zdarzały się dość liczne czy to lincze, czy pogromy i to zarówno na południu, jak i na północy. Przecież no, na południu to było jeszcze elementem takiego pewnego rytuału. Można powiedzieć, że no, społeczność południowa się integrowała w jakiejś mierze właśnie tą nieufnością wobec Murzynów. Przy czym w latach 20. ten klan, który właśnie tak się rozwinął w latach 20., no, temat murzyński nie był aż tak istotny dla klanu, jak właśnie temat tych imigrantów i Żydów. To była główna obsesja. Klan był bardziej antykatolicki, antyżydowski niż antymurzyński. No, można powiedzieć, że problem murzyński został już w jakiejś mierze rozwiązany. Ci Murzyni byli...
Tą separacją właśnie.
No separacją i takim pewnym wywołaniem trwałego poczucia niższości. Oni nie mieli aż takich aspiracji, żeby ci biali się nimi na co dzień musieli zajmować. Natomiast w przypadku tych nowych narodowości tak, no bo to był realny problem, prawda? Ale to przybierało postać histerii. No, kiedy w latach 20. do władz Harvardu, uczelni Harvard, wszedł katolik, pojedynczy jeden katolik, to tam kilku członków rady zarządzającej tym uniwersytetem zrezygnowało natychmiast, ogłaszając, że dzieje się coś straszliwego. Z drugiej strony, i to warto może bardzo podkreślić, w latach 20. uczelnie amerykańskie, te czołowe, właśnie z Harvardem na czele, wprowadzają kwoty rasowe dla Żydów. Znaczy ograniczają dopływ Żydów przyjęcia Żydów są ograniczone do jakichś tam liczb i to utrzymywało się aż do lat 40. czy bodajże wczesnych 50. w niektórych uczelniach. Niektóre hotele nie przyjmują Żydów i wywieszają wywieszki informujące o tym. Wiele firm ogłasza się w gazetach, że nie przyjmuje Żydów do pracy. No to są rzeczy też szokujące i warto je też może przypomnieć w takiej sytuacji, kiedy toczy się taka wielka debata o polskim antysemityzmie, tym międzywojennym antysemityzmie. No, w Polsce numerus clausus był dopiero pod koniec lat 30. rozważany na uczelniach, a w Stanach Zjednoczonych został po prostu wprowadzony w życie. No, to uzasadniano tym, że Żydzi odgrywają nieproporcjonalnie dużą rolę w swojej liczebności. Ich rzeczywiście było niewielu, ale mieli duże talenty.
No to tak, ale to w takim razie, czy to był dowód na, mówiąc najkrócej, demokrację amerykańską? Bo jak rozumiem, odbywało się to w imię no, owych opinii większości Amerykanów, a właściwie większości tych, którzy głosowali.
No tak, to są jakby te ciemniejsze strony amerykańskiej demokracji. Ona nie wykluczała wtedy debaty właśnie o tym, na przykład, że są gorsze i lepsze narody, czy właśnie twierdzenie, że jakiś tam naród no, nie dorósł jeszcze do tego, żeby być równy innym. Bardzo często, bardzo tacy no, wykształceni, mądrzy ludzie z elit amerykańskich mówili otwarcie, że no, demokracja amerykańska to jest demokracja anglosasów. Przy czym, żeby było zabawne, tych anglosasów takich klasycznych, to było nieco ponad 50%. Oczywiście oni mieli proporcjonalnie nieco większe wpływy, ponieważ część tych nowych narodowości nie głosowała, bo albo nie byli obywatelami jeszcze, albo nawet będąc obywatelami, no nie korzystali z tych uprawnień, więc realnie wpływ anglosaskiej elity był większy oczywiście, ale no, warto mieć taką świadomość, że no, to było 50 kilka%. Oczywiście Niemców uważano za element też tych najlepszych narodowości, Skandynawów, od pewnego momentu Irlandczyków, jeszcze jakieś małe grupy, prawda, Holendrzy, Francuzi, no ich było niewielu. Natomiast to były czarne strony. A nie, demokracja amerykańska przedstawiała mnóstwo ciemnych stron. No. W bardzo wielu na przykład wyborach na szczeblu lokalnym czy stanowym prawie otwarcie fałszowano wybory. No. Coś, co nam się wydaje czymś niesłychanie ekscytującym i takim, no, powiedziałbym, groźnym. Tam było traktowane, nie wszędzie, ale w bardzo wielu regionach jako element no, takiego rytuału politycznego.
Ci, bez rosyjskich rządzą, hakerów.
No tak, ci, którzy rządzą, po prostu robią sobie kolejne wybory. Stąd na przykład burmistrzowie, którzy rządzą jak w Jersey City na przykład 40 lat. No, to też był realny element demokracji amerykańskiej. Już podkreślam, nie wszędzie. Tu Ameryka była bardzo zróżnicowana. Były też takie regiony, czy takie miasta, gdzie po prostu mieliśmy do czynienia z wzorcową demokracją, taką bardzo kulturalną i taką bardzo, no, powiedziałbym, dbającą o standardy. Te standardy były zresztą często wprowadzone właśnie na początku XX stulecia. W pierwszym moim tomie opisuję, jak walczy się z korupcją, jak wprowadza się prawybory, jak wprowadza się różne mechanizmy takie gwarantujące przejrzystość. No. Ale potem z tym było bardzo różno. No, różnie. W niektórych regionach po prostu to się cofało. Można powiedzieć, że wracano do starych złych nawyków. Ale demokracja amerykańska jednak to prędzej czy później przełamywała. No, czasem po kilkudziesięciu latach, czasem po kilku latach.
Gdy patrzymy na tę amerykańską demokrację, no to chcę spytać, kim byli ci prezydenci z tego czasu, tych pięciu, których opisałeś w trzech książkach, czyli tak naprawdę Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Harding, Coolidge i Hoover. Kim oni byli?
No, tam jest jeszcze William Howard Taft, on w tej pierwszym tomie też występuje, to jest następca bezpośredni Roosevelta. Ja po prostu nazwałem ten pierwszy tom od Roosevelta, bo Roosevelt dominował w polityce.
Dominował nawet jeszcze jako sekretarz marynarki wcześniej, to prawda.
No tak, 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 ale kim oni byli? No to tu właśnie jest ta różnica z Trumpem, że no, wszyscy byli zawodowymi politykami, to znaczy wszyscy przed objęciem prezydentury jakiś urząd publiczny sprawowali, czasem z wyboru, a czasem nie z wyboru, tylko po prostu no, stanowisko w administracji. Tak było z Hooverem, tak było z Willem Taftem, który był sekretarzem wojny przedtem, zanim został prezydentem. Natomiast no, to byli ludzie często z takich, znaczy też różnie, ale no, Rooseveltowie i Taftowie to były stare rodziny polityczne. Można powiedzieć, że od kilku pokoleń w ogóle udzielające się w polityce. To jest dość częsty przypadek w Ameryce, że mamy do czynienia z takimi całymi dynastiami, prawda, że ludzie, którzy uczestniczą w polityce, mają też ojców, dziadków, którzy politykowali. W przypadku Wilsona, Hardinga, Coolidge'a i Hoovera, czyli tych następnych prezydentów, już to są ludzie, można powiedzieć, nowi i oczywiście też w różnym stopniu zasiedziali, bo na przykład Wilson był synem imigranta, ale no, wszyscy, można powiedzieć, przeszli test polityki.
Jest tym homo novus, to było zaletą wtedy już, czy wadą? Znaczy, mówiąc najkrócej, czy było takie hasło pod tytułem jesteśmy nowi w polityce, to dobrze?
No, trochę tu się różniły partie, bo republikanie byli partią tych starych elit. To jest oczywiście pewne uproszczenie, bo to też różnie wyglądało w różnych stanach. Na demokraci na północy, bo na południu oczywiście też byli partią elit, natomiast na północy byli na ogół partią właśnie tych nowych grup etnicznych albo jakichś religijnych, które się chciały przebić. Więc czasami to było, tak, to było atutem, bo czasem na przykład jakiś nowy kandydat no, wysuwa wreszcie ten argument, że do tej pory tutaj rządzili ci, którzy rządzą zawsze, a my przełamiemy ich monopol. No.
Ale przewietrzanie Waszyngtonu nie było hasłem, które wtedy było popularne?
Przewietrzanie Waszyngtonu w takim sensie, że ktoś całkowicie nowy przychodzi ze mną, to może nie, ale no oczywiście jakaś ekipa czy partia rządziła zbyt długo, no to używano się takiego argumentu, że robią to za długo i teraz my będziemy ich rozliczać, odsuwać. No tak było na przykład właśnie w 1920 roku, kiedy Harding został prezydentem. No Harding reprezentował partię republikańską, która już rządziła bardzo wiele lat wcześniej, ale przez 8 ostatnich lat rządził Wilson. Co więcej, rządził w czasie wojny, więc tam to był taki moment, kiedy w ogóle rząd w Waszyngtonie po raz pierwszy uzyskał ogromną władzę nad gospodarką, nad ludźmi, bo brał ludzi do wojska. No więc tam rzeczywiście wysuwano ten argument taki, że za długo rządzili, są partią biurokratów, są partią panoszącą się, prawda, która przejęła niejako rząd w Waszyngtonie i teraz my otworzymy tę władzę. Choć takiej formuły o zwracaniu władzy ludowi, jakiej użył Trump, to chyba aż w takim stopniu nie używano. To się pojawia chyba z Franklinem Delano Rooseveltem dopiero, czyli troszkę później w związku z nowymi znowu prądami politycznymi, takimi bardziej progresywnymi czy bardziej postępowymi społecznie. Natomiast oczywiście no, w skali pojedynczego miasta się mogło tak zdarzyć, prawda? No, w Chicago na przykład w 1930 roku wygrał wybory pan, który nazywał się Cermak i który był Czechem. I on wygrał ze starym burmistrzem republikańskim, no już właśnie używając takiego argumentu, że ten stary burmistrz go wyśmiewał, że on nie umie dobrze mówić po angielsku, że jest właśnie nowym człowiekiem, a on odpowiadał tak, no ale właśnie jest w Chicago mnóstwo takich ludzi i oni chcą mieć swojego reprezentanta i głosowały na niego te właśnie nowe narodowości. Mówię, to było w dużych miastach oczywiście, bo prowincja była jednak bardziej homogeniczna, bardziej anglosaska.
Gdy mówiliśmy o tych latach 20., no to wspomnieliśmy o tym, że wtedy ograniczono imigrację. Czy poczucie, że Ameryka przyjęła na pokład, mówiąc najkrócej, zbyt wielu i też zbyt różnych, było takim poczuciem, które się pojawiało w tej Ameryce początku XX wieku?
Naturalnie. To była w ogóle jedna, i to był jeden z bardzo ważnych tematów debaty. I to bardzo zabawnie to zresztą to się wyrażało, bo na przykład z jednej strony no, niektórzy konserwatyści mówili, prawda, no, ta stara Ameryka oparta na czystości krwi, to jest właśnie Ameryka, której należy bronić, ale też wielu postępowców, tych tak zwanych progresistów, bo to wtedy tak ich nazywano, z obu partii, demokratycznej i republikańskiej, mówiło, że no, nie ściągajmy za wielu ludzi z Europy, bo to są ciemni, niepiśmienni wyborcy, którzy będą manipulowani przez złych, skorumpowanych bossów. Związki zawodowe sprzeciwiały się imigracji, bo ci ludzie byli bardzo tani, często byli łamistrajkami i no, można powiedzieć, zaniżali standardy, prawda? To znaczy można było wszystkim robotnikom nie płacić, bo jak robotnik był niezadowolony, no, to się brało takiego właśnie Włocha czy Polaka i zatrudniało na miejsce tych, którzy żądali więcej. Więc to
czyli to były jeszcze czasy, kiedy to związkowcy nie byli Włochami, mówiąc najkrócej, przecież nie byli związani z Włochami.
Nie, to znaczy nie, związki były dość elitarne w ogóle w Ameryce i oczywiście potem to się zaczyna stopniowo zmieniać, ale tak naprawdę w latach 30. Dopiero te nowe narodowości się w związkach umościły, rozszerzyły swój stan posiadania i weszły tam, ale w latach 20. nie, związek zawodowy, czy związki zawodowe, różne związki zawodowe są niechętne imigracji, więc to był bardzo żywy temat dyskusji. Powiadam, on był prowadzony jeszcze tak no, bardzo brutalnym językiem, więc to nie jest dzisiejszy. Myślę, że Trump dzisiaj byłby miękki, jeśli chodzi o...
Środek mainstreamu.
Tak, bo to rzeczywiście mówiono o tych ludziach no, czasami straszne rzeczy. To używano jakichś straszliwych formułek w ogóle takich, które no, dziś też bulwersują. Znaczy, jak się czyta te debaty, to czasem się nabiera też pewnej sympatii do poprawności politycznej, bo ona w pewnych dawkach no, chroni po prostu jakieś tam grupy przed na przykład obrażaniem ich, prawda? Natomiast oczywiście no, dziś ta poprawność pewnie zawędrowała zbyt daleko, ale to jest inny temat dyskusji.
Gdy mówimy o imigrantach, to to też ja bym chciał spytać o imigrację, która w XIX i na początku XX wieku wywoływała chyba szczególnie paradoksalnie na Zachodzie, a nie na Wschodzie największe emocje, czyli chcę spytać o Chińczyków, którzy wtedy pojawili się jako pracownicy, ale mówiąc najkrócej, no bardzo z trudem przebijali się do bycia współobywatelami.
Chińczycy i Japończycy, bo najpierw byli Chińczycy, a potem jeszcze napłynęło troszkę ludzi z Japonii. Zgoda. Przy czym to bardziej się, te największe emocje, to są pierwsze to były moje książki. Już w latach dwudziestych to oni tak nie ekscytowali, ale rzeczywiście to były grupy, które budziły bardzo silną wrogość. To jest, zresztą wobec nich wysuwano te argumenty najsilniej właśnie takie no, socjalne, można powiedzieć. Znaczy oni byli tymi właśnie robotnikami, którzy...
Za psi grosz.
Tak, za psi grosz, nie jedli dużo, w związku z tym no, na jakichś tam kolejach czy przy jakichś właśnie najcięższych pracach ich chętnie zatrudniali biali pracodawcy. Tak, oni budzili wrogość. Przeciwko nim na przykład w tych Stanach Zachodnich wprowadzono ustawy zakazujące małżeństw mieszanych. Wprowadzano inne też ustawy dyskryminacyjne, na przykład zakaz posiadania przez nich ziemi. To nawet w przypadku japońskiej migracji wywołało w 1907 roku taki mocny zatarg między Stanami Zjednoczonymi a Japonią, bo Japonia próbowała bronić tych ludzi. I potem na początku rządów Wilsona w 1913 ten konflikt wrócił raz jeszcze. To znaczy po prostu no, rząd japoński protestował przeciwko wprowadzaniu różnych przejawów dyskryminacji, ustaw dyskryminujących Japończyków. Tak, no to były grupy, które rzeczywiście one się do końca nie wtopiły. No potem jeszcze ta grupa japońska wróci raz jeszcze bardzo dramatycznie do historii
Ameryki na początku.
No tak, kiedy całą tą mniejszość japońską internowano, pozbawiono ich właściwie własności, bo to temu towarzyszyło ich faktyczne wywłaszczenie. To jest też niesłychanie dramatyczny moment historii Ameryki, no pokazujący, że oczywiście ta historia jest niesłychanie uwikłana w różne takie dylematy, no, też pewnego rodzaju winy, można powiedzieć. Choć uczciwie mówiąc, no, z tych win się potem Ameryka na ogół dość gruntownie i dość solidnie rozliczała, tłumaczyła.
Gdy rozmawiamy o latach dwudziestych, no to jednak muszę też spytać o prohibicję, czyli coś, co stało się takim najbardziej chyba medialnym elementem tego krajobrazu Ameryki lat dwudziestych. No i też chcę spytać o to, że jednak trzeba podkreślić, że to jest czas prosperity gospodarczej.
No tak, znaczy prohibicja jest w ogóle takim, można powiedzieć, utopijnym trochę eksperymentem. Ja go nie bronię w tym sensie, że on się okazał oczywiście nieudany. On rzeczywiście prowadził do rozmaitych patologii, które znamy doskonale choćby z filmów, ale z drugiej strony no, motywacje, które stały za prohibicją, były bardzo zróżnicowane. To nie były wyłącznie środowiska jakieś takie skrajnie obskuranckich fanatyków, jak sobie to czasami dzisiaj wyobrażamy, ale na przykład no, działaczki ruchu kobiecych, sufrażystki. Bardzo często były też zwolenniczkami prohibicji, bo uważały, że zakaz alkoholu po prostu no, chroni amerykańską kobietę przed złym mężczyzną.
No zresztą między nami mówiąc, część obyczajów amerykańskich, szczególnie klasy robotniczej, przypominało polskich chłopów pańszczyźnianych z czasów propinacji. Także tutaj
no tak, ale to chyba w ogóle, jeżeli chodzi o niższe warstwy, no to pewnie wszędzie na świecie tak było trochę. Natomiast naturalnie był też tym taki rys pewnej wizji religijnej, purytańskiej, grupą, która się najtrudniej do prohibicji przyzwyczajała i najmniej ją akceptowała, no byli katolicy na przykład. Przecież to poszczególne grupy etnicznych, Włosi, Polacy czy Irlandczycy, no po prostu nie akceptowali tego typu rozwiązań. Natomiast rzeczywiście tak, to towarzyszyło prospericie i to jest bardzo ciekawe, że prohibicja na dłuższą metę, pewnie w pewnych lokalnych społecznościach było inaczej, ale na dłuższą metę raczej nie osłabiła, a raczej podsyciła taki no, pewien hedonizm, prawda, czy pewną skłonność do życia swobodnego. Na przykład te klasyczna knajpa amerykańska, ten salon, to była knajpa mężczyzn samych. Natomiast no, te knajpki, nielegalne knajpki, tak zwane speakeasies, no to one były uczęszczane przez mężczyzn, którzy przychodzili ze swoimi kobietami, a także no, często kochankami. Więc na przykład to powodowało, że ta swoboda była większa. No, niektórzy uważają, że te prohibicyjne ekscesy są też źródłem klęski Ameryki ostatecznie, bo tak jak nauczono się wtedy masowo przekraczać prawo, właśnie pojawił się taki kult, że tak powiem, szybkiego sukcesu, swobody. W związku z tym celebrytami stali się czołowi gangsterzy, w związku z tym Amerykanie na potęgę spekulowali na giełdzie i ta spekulacja miała się doprowadzić do krachu, do kryzysu. To jest oczywiście teoria dobra jak każda inna, natomiast warto mieć tego świadomość. No, jak ktoś zna książki Scotta Fitzgeralda, to wie, o co chodzi, bo tam jest ten klimat taki właśnie. No. Taki klimat przedziwny, prawda? No, ten dom Wielkiego Gatsby'ego nawiedzany przez takich dziwnych ludzi, no to nie jest dom człowieka wyznającego tradycyjne kupieckie wartości.
To prawda, ale też to powoduje przemieszanie się różnego rodzaju warstw społecznych, w których pieniądz jest jakby kluczem do sukcesu, acz nabyty w bardzo różny sposób, acz czasami pracą wielu pokoleń, a czasami po prostu jedną udaną nielegalną transakcją.
No właśnie, ale ten kult pewna wiara w te nielegalne transakcje ostatecznie trochę zaciążyły na tym amerykańskim kapitalizmie. Znaczy on nie był już kapitalizmem ciężkiej, wieloletniej pracy, tylko łatwego zarobku. I to niektórzy historycy uważają, że właśnie przyczyniło się do tej wielkiej katastrofy w 1929 roku, bo przecież ta wielka depresja, która się nie mogła skończyć, to jest ostatnia część mojej książki, tej trzeciej, ona się zaczęła na giełdzie, prawda? A giełda właśnie była wtedy zdominowana przez takie niesłychanie sztucznie nakręcone spekulacyjne transakcje.
Gdy mówimy o tym okresie, no to trzeba pamiętać, że przed tym rokiem 1929 mieliśmy długi okres takiej jednak Ameryki, która spełniała ten amerykański sen. Czy to załamanie w 1929 roku to jest takie, no właśnie takie zdarzenie apokaliptyczne właśnie także dlatego, że mieliśmy do czynienia z długim okresem wzrostu?
No tak, i lata 20 do 29 roku są w ogóle okresem takiego spełnienia się w ogóle pewnego snu tradycyjnej Ameryki. Snu ludzi będących zwolennikami wolnego rynku, bo rzeczywiście są obniżone podatki, a dochody do budżetu rosną. Jest bardzo niskie bezrobocie, bardzo niska inflacja. Nie ma w ogóle kolizji między rozmaitymi wskaźnikami ekonomicznymi. Więc to było spełnienie marzeń. Takiego Amerykanina wierzącego w indywidualną przedsiębiorczość. I jest wielkim pytaniem, dlaczego to się pewnie się skończyło. I to nawet nie o sam kryzys, bo oczywiście zaburzenia cyklu koniunkturalnego były cechą kapitalizmu, ale o to, dlaczego ten kryzys się potem nie mógł skończyć, dlaczego on tak długo trwał. No, i tu są oczywiście różne teorie. No, nie czas pewnie tych je opisywać. No, jedni twierdzili najogólniej rzecz biorąc, idąc za Keynesem, prawda, że to była naturalna, strukturalna słabość kapitalizmu, że popyt nie nadążał za podażą, czyli że trzeba było to zmodyfikować i że rząd to powinien zrobić. No a z kolei ci zwolennicy bardziej klasycznej ekonomii twierdzą właśnie, że to był pewien rodzaj eksces, że założenia były dobre, ale właśnie te spekulacyjne ekscesy, te skrajności rozmaite, no plus błędy w polityce monetarnej, finansowej Fedu spowodowały, że nastąpiła taka apokalipsa. Natomiast tak czy inaczej to nie tłumaczy, dlaczego ten kryzys potem trwał i nie mógł się skończyć. No. Do dzisiaj toczą się wokół tego wielkie debaty, bo to jest także debata o późniejszej kuracji, którą zastosował Franklin Delano Roosevelt, czyli o tak zwanym New Dealu, prawda? On spróbował skończyć kryzys drogą bardzo takiej forsownej interwencji rządowej. Trochę mu się to udało, ale jednocześnie były też tego konsekwencje w postaci choćby wielkiego deficytu budżetowego, czyli te tradycyjne wartości, że nie wydajesz więcej niż masz, prawda, niż zaoszczędziłeś, zostały w ten sposób zachwiane.
No i weszliśmy już trochę w inną epokę, ale myślę, że do niej kiedyś w naszej audycjach wrócimy. Bardzo dziękuję. Piotr Zaremba był moim gościem. Przypomnę, nie tylko dziennikarz, nie tylko publicysta, ale także autor trzech książek na temat historii amerykańskiej w początku XX wieku. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ciekawa jest dla mnie zapowiedź, że tych tomów będzie więcej, także czekamy na nie.
Dziękuję bardzo.